nie sposób z taką ilością braterstwa uścisnąć braterskiej dłoni, dlatego z tego miejsca chciałem się przywitać słowami naszego Zbawiciela: pokój braciom i siostrom. Mam świadomość tego, że jest to raczej już pora pożegnań i niesprzyjająca to pora na nie tylko słuchanie, ale przyswajanie sobie trudniejszego pokarmu. Dlatego tak myślę, że w obecnej chwili na zakończenie naszej społeczności chciałem się z braterstwem podzielić pewną lekcją z wydarzenia, które miało miejsce bardzo dawno temu. Miało miejsce akurat w dniu zmartwychwstania naszego Pana. Ale chociaż działo się tak dawno, chciałem zauważyć, zwrócić uwagę na to, jaka jest zbieżność sytuacji i słów tam wypowiedzianych z tym, co my dzisiaj na końcu tego wieku Ewangelii przeżywamy, i również zbieżność z sytuacją, na której się znajdujemy. Mam na uwadze wydarzenie, które miało właśnie miejsce w drodze z Jerozolimy do Emaus, gdzie ewangelista święty Łukasz pisze, że dwóch uczniów szło tą drogą i rozmawiali ze sobą o wszystkim, co się wtedy stało. A stało się co, drogie bratosze? Stała się wielka tragedia. Pan nasz Jezus Chrystus, w którym wiele uczniów i wiele ludzi pokładało nadzieję, został ukrzyżowany, ale również zmartwychwstał, bo był to dzień właśnie, kiedy uczniowie, bieżąc do grobu, potwierdzili właśnie to, co zakomunikowały im niewiasty, że nie znaleziono Pana, który w tym miejscu, gdzie Go położono. Pan nasz zmartwychwstał. Idąc drogą, wespół się wzajem zapytywali, pewnie mieli wiele pytań pozostawionych bez odpowiedzi, dlatego że wiele rzeczy nie potrafili sobie uczniowie wtedy wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. I w tym momencie Pan Jezus przyłącza się do nich, nierozpoznawalny literalnymi oczami. Zwraca im uwagę na to, że tak właśnie miało być z Jezusem Chrystusem. Wykłada im pisma od Mojżesza i proroków. I chociaż uczniowie byli tego świadkami, to jednak inaczej sobie to tłumaczyli i inaczej wyobrażali. I wypowiadają takie pamiętne słowa: a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali czego innego. Myśmy się spodziewali, że On właśnie wtedy i właśnie tam, w tym czasie wybawi Izraela. A tu już jest trzeci dzień, jak się stała ta wielka tragedia, że przywódcy tego narodu nauczeni w piśmie Go ukrzyżowali. W ich głosie, w głosie uczni, którym było w rozmowie z naszym Panem, słychać ta wypowiedź świadczy o tym, że towarzyszyła mi odrobina zniechęcenia i zawodu z tego, co się stało, ponieważ nie stało się według ich myśli i według ich przewidywań. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, jakie jest podobieństwo tej sytuacji i tych okoliczności w naszym czasie. Emaus ma to samo słowo, wyraz Emaus ma swoje dwa znaczenia. Znaczy tyle, co obronny zamek, a więc twierdza nie do zdobycia przez nieprzyjaciela. Znaczy również tyle, co ciepłe źródło, czyli miła, ciepła atmosfera. Ciepło bijące od miłujących braterskich serc, a zarazem źródło prawdy Bożej. I czyż, drogie braterstwo, nasze spotkanie, tu ta konwencja nie jest z jednej strony taką właśnie twierdzą, dzięki której właśnie nieprzyjaciel nie ma odwagi atakować tak, jak nas atakuje czasami w powszednie, codziennie dni, gdy jesteśmy sami, gdy jesteśmy z dala od braterskiej społeczności. Jest to również kolejna konwencja, drogie braterstwo, których bije ciepło tych, którzy się tu zgromadzili. Wychodziłoby na to, że kolejna konwencja, których w perspektywie mamy bardzo dużo, ale jednak często zauważamy, że dopiero tak jak i dziś, wczoraj, Dopiero rozpoczynaliśmy konwencję i mówię, jeszcze 2 dni przed nami. A okazuje się, że te 2 dni to już są poza nami. Błogosławiony czas, chociaż z jednej strony przeżywamy trudności, to jednak tak jakby na drugiej szali tej wagi mamy coś położone. Błogosławieństwa właśnie z takiej społeczności, z tego suto zastawionego stołu pańskiego, którego mamy możliwość korzystać. To właśnie w Emaus podczas pańskiej usługi za stołem, kiedy uczniowie usiedli, Pan zostaje rozpoznany. Być może tak stało się i tu, że w niektórych sercach ta konwencja sprawiła, że coś zakiełkowało. Być może rozpoczęło się coś, co kiedyś przyniesie obfity plon. Może ktoś podejmie decyzję, aby zasiąść kiedyś w pierwszym rzędzie i postanowi służyć Panu. Kolejna przystań, na którą przyprowadził nas nasz dobry pasterz, błogosławiąc w tym celu właśnie chęci, pragnienia, braterstwa, a które zaowocowały taką wspaniałą ucztą. Uczniowie rozmawiali w drodze do Emaus o wszystkim, co się stało. Czytamy w wersecie 14, 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Z naszego punktu widzenia, z dzisiejszych czasów, w których żyjemy, wiemy, że wszystko, cokolwiek zapisane jest w tej świętej księdze, jest historią, która kiedyś się stała, ale jest nie tylko historią, bo z niej staramy się właśnie wyciągać wspaniałe lekcje, porównania, analogie na nasze czasy i chwile, w których żyjemy. I przez ten pryzmat pragniemy właśnie patrzeć w przyszłość, na to, co jeszcze jest przed nami. A my też, drodzy bracia i siostry, o niczym innym tu nie rozmawialiśmy. Oni rozmawiali o śmierci i zmartwychwstaniu. My przecież, drogie braterstwo, pośrednio też. Bo czymże innym jest rozmowa, jeżeli mówimy o pojednaniu, kiedy mówimy o przymierzach, kiedy mówimy o ofiarach. To wszystko skupiło się i łączyło się w naszym drogim Zbawicielu Jezusie Chrystusie. To, żeby nasza ofiara mogła być przyjemna, to najpierw musiała dokonać się ta ofiara cielca, jeżeli wracamy myślą do właśnie cieni przybytku. Pan wykładał im pisma od Mojżesza, od Abrahama i od wszystkich proroków, że tak miało być. Myślę, że myśmy też wracali w ciągu tych 2 dni aż tak daleko. Bo czymże innym jest, jak nie przypominanie właśnie tego, co się stało za czasów Abrahama. Abrahama, który dokonał takiej prostej opisywanej czynności, kopanie studni. A jakże okazuje się, wiele pięknych, harmonijnych nauk możemy z tego wyciągnąć. Pan pocieszał swoich uczniów. I myślę, że tutaj bracia też zwrócili uwagę na to, że zniechęcenie to wróg, nieprzyjaciel. A nieprzyjaciel, nie czasami przyjaciel przychylny, ktoś dla dziecka Bożego. Przed takim właśnie wrogiem również bracia przestrzegali. Mowa o ofiarach sprawowanych jako figuralnych, znaczących coś więcej w narodzie izraelskim, to przecież nic innego jak powracanie również do Mojżesza. Jakże jest to również zbieżne, drogie braterstwo, z wersetem i komentarzem dzisiejszej manny. Chyba nieprzypadkowo to się zdarzyło, że taki mamy komentarz, że od kiedyś wyrzekliśmy się własnej swojej woli, a postanowiliśmy przyjąć odtąd wolę naszej głowy, czyli naszego Pana i Mistrza, to będziemy starali się tylko tą wolę czynić. Ale z drugiej strony, żeby taką wolę czynić, to trzeba ją poznać, trzeba ją wiedzieć, trzeba wiedzieć, jaka jest właśnie wola tej głowy. Jako ludzie niedoskonali, błądzący często, potrzebujemy w życiu naszym literalnym, cielesnym, a duchowym również częstych doradców. A jakich doradców mamy wybierać, to również usłyszeliśmy w wykładzie brata. Drodzy bracia, siostry, Pan Jezus dalej, przyłączywszy się do uczniów idących do Emaus, był dla nich nierozpoznawalny. Ich serca pałały ku niemu, gdy im to wszystko wykładał, ale nie rozpoznali go jako tego, który został 3 dni temu, jak mówili, ukrzyżowany. Czy my, drogie braterstwo, tu, na tej uczcie, mamy wątpliwość, że Pan był z nami? Pomimo, że wkrótce przyjdzie nam powiedzieć, a może i zaśpiewać, godziny miłe przeszły nam, chcielibyśmy te miłe chwile przedłużyć. Chcielibyśmy powiedzieć, tak jak i uczniowie, Panie, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. Zostań z nami na resztę dnia, na powrotną podróż do domów, do zborów, do naszych rodzin. Jeżeli myślami przeniesiemy się znowu do czasów naszego Pana, to wcale nie zdziwimy się na pewno, że na górze przemienienia apostoł święty Piotr powiedział: Panie, dobrze nam tu być, uczyńmy 3 namioty. I myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, uczynilibyśmy zapewne to samo. A przecież Pan Jezus był między nami. Tym bardziej, że wierzymy, że jest obecny po raz wtóry na ziemi. Lecz tak, jak właśnie w tym rozpatrywanym wydarzeniu jest nierozpoznawalny literalnymi oczami, bo tak widziany być nie może. Apostoł święty Piotr mówi, że wprawdzie umartwiony był ciałem, ale ożywiony duchem. Zmartwychwstał jako istota duchowa. I my możemy go widzieć dzisiaj takim, jakim jest, jak mówi apostoł święty Jan, a nie takim, jakim był. W odróżnieniu, drodzy bracia, siostry, do innych okresów rozwoju Kościoła, możemy zauważyć pewną bardzo istotną różnicę. Kiedy jeszcze do poprzedniego okresu czasu, do 6 okresu było powiedziane idę rychło, a do okresu laodycyjskiego było powiedziane stoję u drzwi i kołaczę. I myślę, że nie może kołatać w drzwi, stukać, pukać ktoś, kto jest nieobecny. Ktoś, kto jest jeszcze daleko, jest jeszcze w drodze, z zamiarem przyjścia. Ale, drogie braterstwo, pukać, stukać, kołatać już drzwi może ktoś, kto jest obecny. Czy zauważamy, drodzy braterstwo, tę różnicę? A być może nie jest aktualne jeszcze napomnienie z Księgi Objawienia z 18 rozdziału, 4 wersetu: wynić ludu mój z Babilonu. Może nieaktualne, może jest jeszcze czas, żeby w nim pozostać. Myślę, że zgodzimy się z tym, że czas jest, ażeby właśnie tych słów słuchać i zastosować je, żeby po to, żeby nie wziąć, nie być zaliczony z tych, którzy również ręki do tego zamieszania przyłożyli i którym należy się, jak temu właśnie Babilonowi, plagi, żebyśmy nie byli tego uczestnikami. Byśmy również, drodzy braterstwo, nie byli podobni właśnie tym dwóm uczniom, którzy wprawdzie mówili, myśmy to przecież wszystko widzieli. Myśmy byli naocznymi świadkami tego, co się działo. Myśmy słyszeli jego piękną, harmonijną naukę. Myśmy to przeżywali. Byliśmy świadkami tych wydarzeń. Ale nic żeśmy z tego nie zrozumieli, bo myśmy się czego innego spodziewali. Pan Jezus wykładał im pisma od Mojżesza, proroków. Czyż, drogie braterstwo, nie inaczej było i tutaj? Jednak przy powrocie do Egiptu, kiedy Mojżesz, figurujący również naszego Pana po raz wtóry obecnego, to nie mówił tak jak za pierwszym razem do ludu bezpośrednio. Jego narzędziem mówczym, jego ustami był Aaron. Dziś Pan również w taki sam sposób używa swych narzędzi mówczych do wypowiadania prawd Jego słowa. Pan, jako dobry pasterz, prowadzi swoje owce do najlepszych pastwisk i najczystszych wód. I znowu, drogie braterstwo, nie przez przypadek ten nasz tematowy werset. Słowo Pańskie to jest najczystsza woda, najczystsze źródło, najczystsza prawda. I dlatego takich słów, takiej prawdy my dziś potrzebujemy. I w celu nasycenia się najlepszymi pokarmami, na picie się na czystsze wody, jak literalny pasterz, literalne owce przyprowadza, właśnie dobry pasterz przyprowadza do takich miejsc. Dobrze jest, że daje się słyszeć ogólne zadowolenie po takiej konwencji. Czasami jednak niestety tak nie jest. Czasami jednak słyszymy: ja z tego nic nie skorzystałem. Nie skorzystałem, bo brak ducha prorockiego. Nie skorzystałem, bo bardzo ogólne tematy. Za dużo tematów stale i wciąż o miłości. Ileż to można na ten temat mówić? Nie skorzystałem, bo tematy to tylko wszystko na przekór innym, żeby zrobić inaczej niż ktoś by może sobie życzył, albo niż było na innej konwencji. Drogie braterstwo, nasze budowanie, a wiadomo jest nam, że mamy się budować, mamy budować ten trwały budynek i na twardym gruncie, na twardej opoce na podłożu, ale nasze budowanie będzie zależało, będzie na tyle skuteczne, na tyle piękne i harmonijne, ile wynieśliśmy z tej między innymi konwencji. Bo żaden pasterz, drodzy bracia i siostry, prowadząc owce na pastwisko, prowadząc do czystych źródeł wód, nie zmusza owcy do picia, nie zmusza owcy do przyjmowania pokarmu. To już od niej zależy. Nasze narzekanie podobne bywa czasami do narzekania narodu izraelskiego, o którym tu już było wspominane. Narzekania narodu, kiedy powrócili szpiedzy wysłani do przeszpiegowania ziemi. Wszyscy potwierdzili zgodnie to samo, że widzieli to samo, byli zachwyceni, że ziemia jest urodzajna, piękna i dobra. Ale i oni nie mogli mówić inaczej, oni nie mogli przeinaczyć, zmienić faktów. Fakty były niepodważalne i wszyscy świadczyli tak samo, ale wnioski z tego wyciągali odmienne. Jest to dowodem braku wiary. I tylko dwaj mężowie właśnie byli takimi, którzy pozostali Panu Bogu wiernymi, którzy powiedzieli, że przecież to jest wszystko prawda, że miasta również obronne, że mężowie waleczni, ale jeżeli w Panu Bogu będziemy ufać i nie zapomnimy na to, co już nam uczynił, to, co jest przed nami, również przezwyciężymy. I tu największe doświadczenie dla tego narodu skończyło się właśnie wielką tułaczką. Brak wiary spowodował, że u bram ziemi obiecanej będąc, musieli się tułać jeszcze przez następne 40 lat. Czasami myślimy sobie, gdybym tak żył za czasów naszego Pana, to na pewno przyłączyłby się do właśnie tych wielkich rzesz, które stale za Panem chodziły, aby nie stracić żadnej sposobności kontaktu z Nim. A przecież nie mamy wątpliwości, że właśnie Pan był tutaj między nami. Jakże często jednak, mając sposobność spotkania z Panem, nie korzystamy. Nie korzystamy, bo mówimy: nie pojadę, bo to za daleko. A za Panem to bym chodził. I wtedy, i w tamtejszych uwarunkowaniach. Dziś już prawie wcale nie trzeba chodzić. I na dodatek jeszcze smutno wypada konfrontacja takiego zdania właśnie z różnymi praktykami, z praktykami wędrówki licznych rzesz za samozwańczym zastępcą naszego Pana na ziemi. Nie pojadę, bo trzeba by jedną lub dwie noce spędzić w mniej komfortowych warunkach niż te, do których się już przyzwyczaiłem. Nie pojadę, bo widziałem program, a ja to tego brata to w ogóle nie lubię słuchać. Myślę, że jest to trochę źle świadczy o nas takie zdanie. Tym sposobem dajemy dowód, po co my tak naprawdę jedziemy na konwencję. A przecież zawsze mówimy, że jedziemy przede wszystkim na spotkanie z Panem i z członkami Jego ciała. Czyż nie warto, drodzy bracia i siostry, spotkać się z bratem lub siostrą, których widzieliśmy nawet czasami rok temu? Z wieloma na pewno się już nie zobaczymy, chociaż niedawno właśnie mieliśmy taką nadzieję. To, co nas tutaj przyprowadza, to jest miłość Chrystusowa, która nas przyciska. To jest cel, który tłumaczy coś, to coś, co w przeliczeniu na złotówki, na monety tego świata, na korzyści materialne, cielesne, wykaże się naprawdę nieopłacalne. Ale dla nas, liczący korzyści duchowe bardziej, te rzeczy nie powinny wchodzić w rachubę. Uczniowie mówią, kiedy już tak miło im było razem z Panem, kiedy się nasłuchali tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich opowiadań od Mojżesza, proroków, proszą Pana, Panie, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. Werset 29, 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. I myślę, że w zupełnie podobnej sytuacji znaleźliśmy się obecnie. Ma się ku wieczorowi. Nie tylko życie nasze, nie tylko droga Kościoła, ma się ku wieczorowi również koniec tego wieku z jego trudnościami, przeciwnościami i kłopotami. Panie, naucz nas i pomóż nam zwalczać zło. Bądź z nami. Pomóż nam we wszystkich dniach. Dlatego myślę, że jakkolwiek Pan nasz uzna za słuszne, aby nasza ofiara jeszcze trwała, Panie, zostań z nami. Myślę, że to jest nasza wspólna prośba i wspólna chęć. Bądź z nami, bo w tym jarzmie codziennych trudności, przeciwności, które nam przychodzi przechodzić, jest nam wtedy lżej. Zostań z nami wśród życiowych burz, a także i wtedy, gdy świeci piękne słońce. Bądź z nami blisko, byśmy mogli trzymać się Twojej ręki, bo jest to ręka miłości. Zostań z nami, aż się zejdziem znów. Nie tylko na kolejnych planowanych ucztach duchowych, gdzie znowu Twoja usługa, Panie, zrównoważy przeżywane przez nas trudności i kłopoty. Ale zostań z nami, aż się zejdziem tam w górnym Jeruzalem, na uczcie tej chwalebnej, pięknej, radosnej, której szczęścia i radości nie będzie końca. Tam każdy z nas zapewne chciałby usłyszeć te piękne, chwalebne słowa. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wielą Cię postanowię wnić do radości Pana Twego, czego z głębi serca braterstwo życzę, jak i sam pragnę, co daj nam, Boże, amen.